Godzina 9:10, poranek w net i zapowiadałem pana Tomasza Pajera. Dzień dobry panu
uprzejmie.
Bardzo.
Serdecznie.
Przyjechał pan z Krakowa, jest pan krakowskim politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
Wszystko się zgadza.
Jest już kandydat na prezydenta w Krakowie?
Ja myślę, że kilka nazwisk się przejawia. I we właściwym
czasie... nie zabierzecie nam Małgorzaty Wasserman.
Ja myślę, że to jest decyzja pani poseł, czy będzie chciała startować, czy też nie. Natomiast tak jak mówię, jest to na pewno temat, nad którym będziemy pracować.
A gdyby startowała, to wygra?
Jestem przekonany, że tak.
Bo w Krakowie jednak od, nie wiem, 20 lat rządzi SLD.
Znaczy się, ja myślę, że Kraków potrzebuje takiego świeżego powietrza i tym świeżym powietrzem, w przypadku, jeśli zdecyduje się startować pani poseł Małgorzata Wasserman, ona będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie właśnie lokalnej społeczności, na zmianę, której Kraków potrzebuje. Więc z tego tytułu, a także z dorobku pani poseł, wychodzę z założenia, że pani poseł Małgorzata Wasserman powinna wygrać w Krakowie i powinna wnieść tą nową jakość, ten nowy powietrze, jak wspomniałem, w życie Krakowa i jego mieszkańców.
Kraków jest takim miastem, które siłą rzeczy patrzy na Europę Środkową, na Budapeszt, na Wiedeń, na Pragę, na Bratysławę. My w Warszawie, no tak bardziej Moskwa, Berlin. W ten sposób widzimy rzeczy. Jak wygląda pozycja naszego kraju i co możemy ugrać w Europie Środkowej w tej chwili?
Znaczy się, ja wychodzę z założenia, że ze względu na potencjał, jaki niesie ze sobą Polska, a to jest potencjał przede wszystkim gospodarczy, polityczny, militarny, czy powiedzmy społeczny, bo jednak jest państwem bardzo dużym, możemy bardzo silnie oddziaływać na zmiany oraz na kształt Europy Środkowo-Wschodniej. Więc uważam, że Europa Środkowo-Wschodnia jest dla nas, czy powinna być dla nas takim naturalnym środowiskiem, w którym nasz potencjał się rozrasta, wzmaga. Wyznaczamy kierunki, dzięki czemu mają okazję za nami podążać także inne państwa i w ten sposób budować pewną jedność, która będzie odpowiedzią na fakt, że Europa Środkowo-Wschodnia tak naprawdę jest rozłożona pomiędzy dwoma silnymi organizmami. To jest Europą Zachodnią z jednej strony, silnymi Niemcami oraz Francją, mówiącymi jednym zdaniem, oraz Rosją ze wschodu. Ponieważ dzisiaj Europa Środkowo-Wschodnia stanowi taki zbiór małych, mniejszych, średnich państw, to ten głos nie ma takiej wartości, jak gdyby miał w przypadku, gdyby Europa Środkowo-Wschodnia stanowiła jeden organizm. I ja myślę, że tutaj właśnie jest główna rola dla Polski, że powinna podjąć działania, żeby ten region połączyć z sobą.
Wiem, że ponad 100 lat temu wobec cesarstwa habsburskiego Francja i Stany Zjednoczone oferowały taką możliwość. Wyjdźcie z wojny, odejdźcie od Niemców, a pod berłem cesarstwa znajdzie się nie tylko to, co jest do tej pory, ale również druga rzecz, znaczy Rzeczpospolita w granicach z 1772 roku, czyli sprzed pierwszego rozbioru.
Tak, tylko no, trzeba mieć na uwadze, że pozycja Austrii czy Austro-Węgier uległa zmianie po przegranej wojnie śląskiej z Prusami. Wtedy to zaczęły nadawać, czy już wcześniej nadawały, powiedzmy, Prusy, i to one przejęły palmę pierwszeństwa i w tym regionie, i one starały się kreować bieg wydarzeń. I trudno doszukiwać się w koncepcjach czy w zarysie polityki przedstawianej przez Bismarcka miejsce dla Polski sprzed granic 1772 roku. Więc tak jak ta myśl się szybko pojawiła, jestem zdania, tak szybko umarła i trzeba było poczekać do przesilenia w postaci I wojny światowej i w postaci pana marszałka Józefa Piłsudskiego, by ta myśl o odrodzonej Polsce się pojawiła na nowo, odrodziła, zmaterializowała. Czego po prostu doświadczyliśmy?
W samym Krakowie byli politycy, którzy koniec pierwszej wojny upatrywali właśnie w ten sposób, że Rosja zostanie pokonana przez mocarstwa centralne, wobec tego trzeba się z Austrią dogadywać i to jest jedyny racjonalny. Wygrał, jak to się czasem zdarza, kompletnie nieracjonalny kierunek myślenia.
Znaczy się, chciałbym zauważyć, że w polityce tak naprawdę nie ma scenariuszy, które nie mogą się zrealizować czy nie mogą zmaterializować. Bo jeżeli powiedzmy, poruszymy temat odzyskania przez Polskę niepodległości i cofniemy się do roku, powiedzmy, 1890-1905, to wówczas tam
w ogóle...
dokładnie, ta myśl była zupełnie abstrakcyjna. Natomiast zbieg czy splot wydarzeń, który miał miejsce od roku 1913-14 i tak dalej, aż do 18 i powrót z Magdeburga marszałka Piłsudskiego, wojna o niepodległość, czy z Ukraińcami, czy z bolszewicką Rosją, udowodniły, że to, co było irracjonalne, czy nieprawdopodobne jeszcze 10 lat temu, nagle jest na wyciągnięcie, w cudzysłowie oczywiście, ręki, trzeba było okupić to krwią, i można zmaterializować myśl, która przewijała się przez stulecie XVIII, XIX i początek XX wieku. Więc spoglądając na politykę, byłbym daleko od tego, że no, są scenariusze, które nigdy nie będą miały miejsca.
Pan wspiera taki scenariusz, że tutaj w Europie Środkowej, w oparciu o standardy współpracy, które już istnieją w Unii Europejskiej, w oparciu o historyczną wspólnotę tych krajów i też różnice między nami, czyli mniej lub bardziej białymi chrześcijańskimi krajami centralnej Europy, a zislamizowanymi, areligijnymi i krajami Zachodu, zaczną być różnice bardzo wyraźne i to takie, że my już nie będziemy chcieć być tacy jak oni, bo z wejścia do Unii Europejskiej podstawowym takim trendem, który był, my chcemy być tacy jak oni, my chcemy być tacy jak Niemcy, my chcemy być tacy jak Francuzi, my chcemy być tacy jak Włosi, pić wino, jeździć na plażę i generalnie przyjemnie sobie żyć. Tu się okazuje, że co chwila ktoś po ulicach chodzi, dźga nożem, to nie wiem, czy my chcemy dalej.
Więc właśnie należy się zastanowić nad tym, czym naprawdę dzisiaj jest Unia Europejska, w jakim kierunku podąża i czy my realnie mamy wpływ na wspomniany kierunek. Bo jeżeli okazuje się, że powiedzmy, czy z Warszawy, czy z Budapesztu płyną głosy, które mówią, przyjmują określone stanowisko w kwestii imigrantów i te głosy są niesłyszalne, niezauważalne w Brukseli czy w Berlinie, to znaczy w moim przekonaniu, że Europa Zachodnia jest jakby w pewnym stopniu zamknięta na te kręgi, bym powiedział, intelektualne z Europy Środkowo-Wschodniej, które mają pewną wizję rozwoju Europy i wyznaczenia trendów i kierunków, w którym powinna podążać. Więc jeżeli Europa Zachodnia zamyka się, to trzeba pomyśleć nad albo przełamaniem jej oporu, albo nad stworzeniem, powiedzmy, struktury, która będzie w stanie zagwarantować mieszkańcom Europy Środkowo-Wschodniej bezpieczeństwo, stabilizację, szansę na stabilny rozwój.
Ale nam jest zarzucane, że my się zamykamy. Nie chcemy wpływu islamu, nie chcemy tych ubogacenia kulturowego i to jest zarzut wobec nas.
Znaczy, ja myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że Europa nie jest przygotowana, czy nie była przygotowana i nie jest do tej pory przygotowana na oczekiwania płynące ze strony migrantów, czy to z Afryki, czy powiedzmy z Azji. I jeszcze bardziej nie jest przygotowana na żądania, które później się pojawią. I to doprowadza, bym powiedział, do takiej destrukcji systemu, który był budowany z końca lat 40. ubiegłego stulecia, czyli powiedzmy od powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, przez ten cały kolejny proces powstawania EWG, czy później Unii Europejskiej, że jakby w sposób nieświadomy Europa Zachodnia tak naprawdę prowadzi do destrukcji kontynentu, który jest przecież naszą jedną wspólną ojczyzną i miejscem, gdzie mamy bogacić się, rozwijać, współpracować, prowadzić
Może
spory.
Oni żyją w takim świecie, bo to jednak są państwa kolonialne. I oni udało się tamtejszym marksistom przekonać społeczeństwo, że słuchajcie, no coś się należy tym Afrykanom, Azjatom od was i najlepiej zrealizować to w formie takiej, że oni tu przyjadą, dostaną rentę jakąś, jakieś zasiłki i wtedy zrealizujemy sprawiedliwość społeczną.
Tylko panie redaktorze, zastanówmy się nad tym, czy cofając się powiedzmy o 10-15 lat, gdy Francją rządził François Mitterrand, Anglią powiedzmy Margaret Thatcher i w Niemczech obecny był Helmut Kohl, czy te osoby, czy politycy dopuściliby do tego procesu, który mamy w chwili obecnej? Czy jednak nie jest tak, że zmiana pokoleniowa na scenie politycznej w tamtych krajach, ogólnie w Europie Zachodniej, zrodziła konsekwencje, z którymi dzisiaj Europa się boryka?
Pojawienie się liderów, którzy intelektualnie ukształtowali się po roku 68 na fali tej rewolucji kulturalnej, która miała miejsce, komunistycznej, marksistowskiej, maoistowskiej. To są zakres myśli, którą mają ci ludzie.
I trzeba mieć na uwadze, że te ośrodki polityczne, które nie widzą, nie dostrzegają sytuacji, nie zgadzają się na sytuację, że na przykład w Polsce czy na Węgrzech u steru władzy nie ma sił neoliberalnych czy liberalnych, traktowane są jako skrajnie konserwatywne czy powiedzmy skrajnie prawicowe, jakby nie dostrzegają, że pomimo tego, że nie ma kontynuacji w Europie Środkowo-Wschodniej myśli, która jest w Europie Zachodniej, zamyka się Europa Zachodnia na nasz region.
To powiedzmy, co pana zdaniem powinniśmy zrobić? Czy czas pracuje na naszą korzyść? Czy te osoby, które są zainteresowane bliższą współpracą tych krajów, która no tak czy inaczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach tej Grupy Bałtyckiej jakoś tam powoli następuje, jakoś tam powoli pod wpływem rosyjskiego zagrożenia, nawet Litwini zaczęli mówić, że tak, tak, Morzejki dobre, że tak, tak, tutaj Polacy, chociaż mowy na temat dopuszczenia polskiej pisowni nazwisk w języku litewskim nie ma i nie zanosi się, żeby to, chciałbym powiedzieć, że może oficjalnie, że mi tutaj kaktus wyrośnie, jak to Litwini kiedykolwiek przeprowadzą, ale bardzo bym chciał się mylić. No więc co zrobić, żeby to zaczęło być jakimś bytem, który nie tylko istnieje w głowach takich myślicieli jak pan i pewnie kilkudziesięciu innych osób, ale żeby to było takie powszechne przekonanie narodów tego regionu, że musimy coś robić i powinniśmy to robić razem, bo wtedy więcej uzyskamy niż jak będziemy szarpać się indywidualnie.
Przede wszystkim uważam, że powinniśmy się skupić nad projektami, które mogą nas do siebie przybliżyć. Jednym z takich projektów jest na przykład Via Carpatia, która ma łączyć na przykład Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Innym takim projektem, który przedstawiałem, jest projekt Via Baltic Adriatica, który powinien połączyć Morze Bałtyckie z Adriatykiem, a także powiedzmy z dolną częścią Bałkanu.
Via Carpatia w dużej mierze jest już elementem polityki państw.
Dokładnie tak. Więc w tym kierunku przemawiać siłą argumentów we wspólnym gronie powinniśmy w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym, wokół tego powinniśmy skupiać swoją uwagę i opracowywać kolejne projekty, które będą naszym wspólnym dobrem i które będą nas łączyć. Tak jak powstawała przez ostatnie 50 lat i cementowała się Europa Zachodnia, powinniśmy tą samą pracę wykonać, powiedzmy, na naszym podwórku. I to spowoduje, że zazębienie wzajemnych zależności uczyni z Europy Środkowo-Wschodniej jeden scementowany organizm, który będzie skutecznie rozmawiać, tak jak wspomniałem, czy z Europą Zachodnią, czy z Rosją, czy przekona do siebie nawet Stany Zjednoczone.
Ale ma pan małe państwa, które są siłą rzeczy satelitami Niemiec, gdzie niemiecka polityka gospodarcza, gdzie niemieckie dostawy na niemiecki rynek stanowią bardzo istotny element współpracy i ci ludzie będą myśleć tak, no tu Polacy wychodzą z jakimiś projektami, wszystko fajnie, brzmi nieźle, ale ja tutaj mam co roku zyski z podatków, ze sprzedaży, miejsca pracy, współpracy z Niemcami, to dlaczego mam z tego rezygnować? Jak tu jest konkret, a tu są słowa.
Panie redaktorze, tu nie chodzi o to, żeby rezygnować na chwilę obecną ze współpracy, powiedzmy, z Niemcami, z ogromnym rynkiem, jak to pan przedstawił. Tylko o to, chodzi o to, żeby się otworzyć także na inne kierunki. Tym innym kierunkiem ma być właśnie współpraca w naszym regionie. Można zarabiać na kierunku niemieckim, ale także można zarabiać na kierunku słowackim, węgierskim, rumuńskim, bułgarskim, chorwackim, etc., etc. Więc de facto chodzi o to, żeby pomnażać to, co już dzisiaj w czym jest w naszym posiadaniu. Więc projekt, o którym ja piszę, nie jest dzisiaj, bym powiedział, alternatywą dla Unii Europejskiej czy dla współpracy z Niemcami. Ten projekt tak naprawdę ma być siłą, żebyśmy byli w stanie, kolokwialnie mówiąc, utargować we współpracy z Niemcami więcej, aniżeli jest to dzisiaj możliwe. Poprzez fakt, że reprezentujemy jedność, jeden głos, który ma zupełnie inną wartość, aniżeli w przypadku, jeżeli Słowacy będą mówić osobno, Czesi, Węgrzy, Rumuni, etc., etc.
Może taka alternatywa dla Niemiec polegająca na tym, że również Niemcom przedstawimy, że wcale nie musi być tak, jak jest teraz u was, że zdrowe zasady, normalne podejście do konserwatyzmu, do chrześcijaństwa, do wolności jednostki pozwalają normalnie żyć. No a u was zobaczcie, jak macie. No może byście chcieli mieć tak, jak my.
W moim poczytaniu te sygnały, które byśmy po stronie niemieckiej przedstawili, mogłyby przez Niemców samych być odebrane jako droga, którą na którą mogą wejść, a której w chwili obecnej nie dostrzegają ze względu właśnie na kierunek, który sobie obrali. Czyli powiedzmy proces migracyjny, Nord Stream 2.
Czyli taką ofertę możemy skierować również do Bundesrepublik, nie wiem, Republiki Bawarskiej albo Republiki Saksońskiej, mówiąc do nich, słuchajcie, po co wam tamta Bundesrepublika, my stworzymy lepszą, to chodźcie do nas.
Projekt ten de facto nie ma być ograniczony, tylko ma być otwarty dla każdych. Więc jeżeli, podążając, panie redaktorze, pańskim tokiem myślenia, projekt ten byłby atrakcyjny dla tych regionów, o których pan wspomniał, zapraszamy do współpracy. Ona tylko może nas wzbogacić, natomiast nie będzie przed nami się zamykać możliwość współpracy.
Jakieś plany, jakieś spotkania związane z tym projektem, jakaś konferencja, książka, czasopismo?
Jest dużo myśli, które tam się gdzieś gromadzą w głowie, bym powiedział, i coraz bardziej dojrzewam do tego, żeby wszystkie je ubrać w odpowiednie słowa, w odpowiednią treść i zrobić z tego jakąś ciekawą publikację, więc nie wykluczam, że jakaś taka pozycja się nie pojawi.
A jak to się ma do Międzymorza, do Trójmorza w tej chwili?
Ja myślę, że to będzie naturalnym rozwinięciem tych projektów, z którymi obecnie się stykamy, czy w ramach których współpracujemy, czyli powiedzmy Trójmorza, czy Grupy Wyszehradzkiej. Bo tak jak powiedziałem, Rzeczpospolita Państw Europejskich ma być projektem, który będzie realizowany etapami. Czyli to będzie proces. Tak jak się rozwijała Unia Europejska, tak ma krok po kroku się cementować Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie finalnym punktem będzie Rzeczpospolita Państw Europejskich, czyli jeden twór państwowy.
Jakieś 50 lat, 60, tak?
Na przykład. Być może szybciej, bo jesteśmy bogatsi o doświadczenie, które wyniosła Europa Zachodnia przy budowie Unii Europejskiej. Natomiast dla mnie no jest to kierunek, w którym warto podążać, bo przecież nie wiemy, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska i w jakim kierunku będziemy za 5-7 lat.
Skoro tam 20% już za parę lat będzie stanowić mniejszość muzułmańska, która szanuje szariat i uważa, że ten szariat powinien obowiązywać w ich kraju, więc 20% większość, głosując w sposób zdyscyplinowany, jest w stanie przejąć władzę i wprowadzić. To nawet nie polega w tej chwili na takim gdybaniu czy straszeniu kogokolwiek, tak?
No, panie doktorze,
to tak będzie, no to jest, jeżeli mamy, każdy z nas był w szkole podstawowej, tam pojęcie grawitacji tłumaczono w ten sposób, że po pochyłej rynnie pod kątem 45 stopni toczy się kulka. No i ta kulka w naszym życiu już się zaczęła toczyć bardzo szybko, jest w połowie.
Jest ogromna rzesza polityków, którzy dzisiaj zastanawiają się, w jakim kierunku ma podążać Unia i jakie należy podjąć działania, żeby się nie rozpadła. Natomiast ja uważam, że należy też zastanawiać się na rozwojem sytuacji, co dalej, jeżeli ta Unia się rozpadnie. Więc projekt pod nazwą Rzeczpospolita Państw Europejskich ma być odpowiedzią także na sytuację, jeżeli, która zrodzi się wówczas, gdy na przykład dojdzie w cudzysłowie do tąpnięcia i nagle okaże się, że wykształca się nowe centrum, do którego nie jesteśmy na przykład i my, kilka państw Europy Środkowo-Wschodniej, dopuszczeni. Jesteśmy jakby powiedzmy na zewnątrz. Pojawiają się rysy w wyniku powiedzmy geopolitycznej rozgrywki pomiędzy Niemcami, Waszyngtonem, Pekinem a Moskwą. Pojawiają się siły odśrodkowe, które rozpychają tą Unię i ona na przykład przestaje być de facto jedną całością.
I wtedy możemy wszyscy razem, każde z naszych krajów tutaj ościennych i my, być piłką w grze tych wielkich mocarstw, albo możemy stać się graczem, tylko że wspólnie.
To wszystko zależy od kierunku działań, które podejmiemy, bo ja uważam, że takim naczelnym naszym działaniem czy kierunkiem powinno być przeniesienie amerykańskiej obecności militarnej z Niemiec do Polski. Wszakże to Polska jest najbardziej na wschód wysuniętą flanką, więc to u nas powinno znajdować się dowództwo oraz te powiedzmy główne siły. Jeżeli tak by się stało, to nasza podmiotowość, nasza wartość zupełnie się zmienia.
No, ale to znowu nie zależymy od siebie samych, tylko od decyzji w Waszyngtonie, które są podejmowane w sposób, no, co najmniej dziwny, o czym w tej audycji, może pan nie słuchał, ale mówiliśmy przynajmniej dwa razy.
Polityka polega na tym, żeby partnerów zmiękczać. Więc w moim przekonaniu należy bywać tyle, ile jest tylko możliwe.
Skąd pan wie, że Stany Zjednoczone będą takim mocarstwem jeszcze przez te 50 lat? Może będzie zupełnie inne mocarstwo, z którym trzeba by rozmawiać.
Jeżeli mówimy o państwie, które przeznacza na zbrojenia ponad 600 miliardów dolarów i później jest długo, długo nic, pojawiają się dopiero Chiny z budżetem około 100 miliardów, Moskwa około powiedzmy 70 czy 60 miliardów, to przez najbliższe 100 lat siłą rzeczy uważam, że pozycja dominująca będzie należeć się do Stanów Zjednoczonych, a układ sił politycznych na świecie będzie kształtować to w kierunku jednowielobiegunowym, czyli są Stany Zjednoczone jako państwo dominujące, jak wspomniałem, oraz kilka pomniejszych mocarstw, które zajmują tam drugie, trzecie miejsce.
Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Pomysł współpracy ścisłej lokalnie jest bardzo dobry i myślę, że korzystny dla wszystkich zainteresowanych podmiotów i dlatego warto go wdrażać nie ze względu na Stany Zjednoczone czy Chiny, ale na nas, bo to nam się opłaca.
To jest projekt, nad którym warto się pochylić, nad którym warto popracować i który warto mieć, bym powiedział, przed sobą.
Pracuje na tym między innymi pan Tomasz Pajer. Jak będzie pan miał książkę albo konferencję na ten temat, prosimy o informację. Zaprosimy, kogo możemy.
Oczywiście, że tak.
Z Krakowa przyjechał do Poranka Wnet pan Tomasz Pajer. Pięknie panu dziękujemy.
Kłaniam się uprzejmie.
Godzina 9.36, Poranek Wnet. Piotr Gursztyn
u nas. Dzień dobry.
Nowa książka Ribbentrop-Beck autorstwa Piotra Gursztyna.
Z podtytułem, czy pakt polsko-niemiecki był możliwy.
Uderza w półki i uderza nie tylko na półki książkowe, ale uderza też w narrację taką bardzo popularną na prawicy. A narrację tych realistów, którzy krytykują głupiego ministra Becka, nieudolnych kompletnie senatorów, którzy wywołali tak naprawdę II wojnę światową i doprowadzili do klęski Polski w tejże wojnie.
Znaczy to, że wywołali II wojnę światową, to jest, ja wiem, że to brzmi jak paradoks, ale to jest ogromna zasługa rządów sanacji i Józefa Becka, bo gdyby nie wywołali II wojny światowej, to Polski by nie było. Hitler by miał małą wojnę lokalną, pokonałby Polskę, podzielił się ze Stalinem, a potem się z kimś dogadał. A potem by zmarł, a jego następcy byli bardzo, bardzo pragmatyczni, tacy bardzo skłonni do różnego rodzaju ugód, na przykład Göring, Sybaryta. I oni by się dogadali naszym kosztem. Może po latach odtworzono by taką Polskę złożoną z dzisiejszych może czterech województw, jakieś 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. Przypominam, że dzisiaj Polska to jest 312 tysięcy kilometrów kwadratowych. Mniej niż przed wojną, gdzie było 388, ale to to znaczy, że skoro pomniejszono do 312, nie znaczy, że nigdy nie można byłoby pomniejszyć, nie wiem, do 212. Ja uważam, że to jest gigantyczna zasługa Józefa Becka, tamtejszych władz i w ogóle całego tamtego polskiego pokolenia, że się przeciwstawiło i Hitlerowi, i potem także Stalinowi.
Skąd się wzięła najpierw ta narracja Piotra Zychowicza, mówiąca o tym, że właśnie trzeba się było z Niemcami dogadać? Narracja, która znalazła bardzo ciepłe przyjęcie na przykład w Moskwie, gdzie pokazują tą książkę, mówią, no patrzcie, to jest to, co Polacy chcieli.
No mówisz o konsekwencji politycznych pewnych tez historycznych. Idee mają swoje konsekwencje. Często nawet nie wiemy jakie, ale zawsze jakieś konsekwencje mają i czasami są to bardzo złe konsekwencje. Skąd się wzięło? Pierwszy powód moim zdaniem jest psychologiczny. Po prostu w życie dorosłe wchodzą ludzie, którzy... Nie mieli szansy zetknąć się z kimś, kto pamiętał drugą wojnę w sposób świadomy. Ja się urodziłem co prawda aż 25 lat po wojnie, ale ja się stykałem z ludźmi jako nastolatek na przykład, czy jako dwudziestolatek, którzy w czasie wojny byli świadomymi ludźmi, po 30-40 lat. Nie byli dzieciakami, nie byli młodzieńcami. Więc dla tych ludzi powiedzieć, że trzeba było się dogadać z Hitlerem, niezależnie od tego, czy to był prosty rolnik z Wileńszczyzny, jak mój świętej pamięci dziadek na przykład, czy jacyś żołnierze AK, oficerowie AK, których już spotykałem jako młody dziennikarz. To po prostu śmiech na sali. Dla nich to absurdalne. Ale poczekaj, daj mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. A druga rzecz, bo faktem, że to jest na prawicy popularne w tym najmłodszym pokoleniu. Moim zdaniem to się bierze po prostu, że ta prawica robi się prawicą pacyfistyczną. Ona jest prawicą w jakiś sposób zlaicyzowaną, ukształtowaną przez te nasze postmodernistyczne czasy, które uczą nas, że można mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. To jest prawica taka, ja bym to powiedział, no salonowa w pewnym sensie. Taka, która nie docenia heroizmu. I ona się wpisuje też, bo jest jeszcze kolejna przyczyna. Dlaczego? Ty mówisz o tej Moskwie. Czy tu są jakieś intencje polityczne, żeby podkręcać tego typu narrację? Ja za rękę nie złapałem, ale jakbym dobrze wyrazić moją myśl. Chodzi mi o to, nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mi na tacy pozostawił dowody. To jest wręcz oczywiste. Wróćmy do lat 90., które dobrze pamiętamy.
Absurdalna, a historyczna teza, która tak, ale była zaprzeczana przez każdą śmierć każdego Polaka, obywatela polskiego.
Co więcej, przez naukowców. Nie ma żadnego poważnego historyka, który by twierdził, że to było możliwe. A historia jest nauką, nie? No to jest po prostu sprawdzamy fakty, źródła, interpretujemy, przykładamy metody warsztatowe i wychodzi nam to nie ma kontrowersji, na przykład tak jak przy Powstaniu Warszawskim. Tam są kontrowersje, a tu nie ma kontrowersji w świecie nauki. Ale tak, jeszcze jest jedna przyczyna. W latach 90. i nadal, zresztą to się znowu zaczęło odradzać, była tak zwana pedagogika wstydu popularna. Mówiono Polakom, że ich przodkowie byli zbrodniarzami. Mieli trupa w szafie. Generalnie sprowadzono, mordowali Żydów. Nie? Że to nasi przodkowie, nasza historia taka była. Był taki osławiony artykuł na 50-lecie Powstania Warszawskiego, czarne karty z dziejów AK, na rocznicę okrągłą, 50. o tym, że AK-owcy Michał zamordowali Cichy. Tak dokładnie kilku czy kilkunastu Żydów. Rzecz, mnóstwo, łagodnie mówiąc, wyssana z palca. Inaczej, na 50. rocznicę akurat, jeśli nawet to byłaby prawda, nie daje jeszcze czegoś takiego. Jeśli się daje, to jest bardzo jasna intencja. To nie wypaliło, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu. Więc jaki teraz jest przekaz? Że nasi przodkowie co prawda nie byli zbrodniarzami, ale byli idiotami. Znaczy, jaką samoocenę mogą mieć Polacy, jeśli do Polaków dotrze, że ich przodkowie byli idiotami? Z reguły byli idiotami. Ci tak zwani realiści, czy rewizjoniści historyczni, że oni nie mają żadnych bohaterów. Wszyscy są idiotami. Oni owszem znajdą dwie, trzy osoby, które były marginalne w tamtym czasie. O niczym nie decydowały, miały często ekscentryczne poglądy, jakiegoś tam Władysława Studnickiego, moim zdaniem osobę chorą psychicznie. I wyciąga się takiego ekscentryka, który nic nie osiągnął we własnym życiu. Poza tym, że było głośno o nim. Ale nic nie założył, nic nie stworzył, nic nie zbudował, nie wygrał żadnej bitwy. I się mówi, no, o, to była wybitna postać. A ci ludzie, którzy coś realnie robili, byli decydentami, oficerami, generałami, ministrami, politykami. To są idioci.
No, bierzemy książkę o Piłsudskim wydaną ostatnio, no i ta teza się uprawdopodabnia. Ja mam, opracowałem sobie taką analogię, bo z jednej strony przedwojenne kierownictwo państwa, wiedząc, że idzie jakaś zawierucha, mogło postawić na trzy kraje sojusz francusko-angielski plus perspektywa Stanów Zjednoczonych, które stanowiły wtedy olbrzymią większość i sił zbrojnych świata, i sił produkcyjnych, i zasobów naturalnych, a mogły postawić na ruletkę. Bierzemy ruletkę i kręcimy. Jeżeli wyjdzie dobrze, to sojusz z Niemcami wyszedł dobrze. Kręcimy raz jeszcze, Niemcy wygrały wojnę z Rosją. Kręcimy raz jeszcze, Niemcy nie tylko, że wygrały wojnę z Rosją, to jeszcze nas traktują tutaj nie tak, jak o nas myśleli, co napisali w swojej książce, ale zmieniają zdania. Polski mówią, no nie, jednak Polska, fajne chłopaki, zostawimy. Ta trzykrotność wygrania w ruletce pewnie była równie prawdopodobna.
Dobre porównanie. Bardzo dobre porównanie. Nie, jeśli ktoś jest tak zwanym realistą i mówi, że trzeba było się dogadać z Hitlerem zbrodniarzem, to dlaczego nie ze Stalinem zbrodniarzem? W końcu on wygrał, nie? No to właściwie powinniśmy od razu się z nim dogadać. Ile byśmy sobie nieszczęść oszczędzili? Byśmy musieli oczywiście mu dużo ustąpić, ale Hitlerowi też byśmy musieli dużo ustąpić. No taki był wybór w ówczesnym świecie, bo to jest tak, że świat w ogóle to nie jest taki supermarket z sojuszami, że tak idziemy i sobie ten bierzemy, a ten nie bierzemy. Dzisiaj zresztą też tak nie mamy. Też nie mamy gwarancji, że NATO nam pomoże. No ale jakoś, jak to się nazywa, Związek Białorusi i Rosji, no to Polacy nie pragną się związać, przynajmniej przytłaczająca większość Polaków, ani nie wiem, z Ligą Państw Arabskich nie pragnie się związać, no bo to byłyby sojusze egzotyczne. W tamtym czasie nie było innej możliwości. Poza tym, no, my jesteśmy mądrzy post factum, że armia francuska pękła w 40 roku. To było niewyobrażalne. To jest coś tak jakby, nie wiem, teraz byśmy sobie wyobrażali, że armia amerykańska.
A co by było, jakby armia francuska dotrzymała porozumienia z Polską i poszła nie 3, czy 5, czy 15, ale 100 kilometrów w stronę Niemiec. Tak?
Jakby zareagowała, jesienią 1939 roku.
Jakby zareagowała armia niemiecka, wiedząc, że nie wiem, Düsseldorf wzięty i idą na Berlin.
Najciekawsze, jakby zareagowały Sowiety. Na przykład Charles de Gaulle uważał, wybitny polityk, świadek epoki, uważał, że Stalin by prawdopodobnie wtedy by nie wszedł. To samo pisze profesor Szeremietiew.
Na atak, nie, żeby bo
ze Stalinem jest taka
karty.
Ciekawa rzecz, jak go porównujemy
Hitlera
z Hitlerem.
Też oszukał.
No oni, nie, no każdy siebie nawzajem oszukuje, zwłaszcza jeśli jest gangsterem. No to taki jest świat polityki ogólnie, a szczególnie jeśli chodzi o politycznych gangsterów. Ale Stalin był bardzo ostrożny. On był nawet paranoicznie ostrożny. No pamiętamy tę historię, jak on najwierniejszych swoich czekistów rozstrzeliwał jako japońskich szpiegów. My się z tego śmiejemy, Boże, co za kretyn. Ale to nie był kretyn. On był paranoikiem, hiperinteligentnym paranoikiem. On naprawdę uważał, że otaczają go spiski państw burżuazyjnych, kapitalistycznych. On w ogóle uważał, że Hitler, kto wie, czy się nie jest dogadany z państwami zachodnimi, a celem właściwym są Sowiety. Stalin był arcyostrożny. Prawdopodobnie by jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy by nie wkroczył. A no, pytasz jeszcze, co by się stało, gdyby Francuzi wtedy byli bardziej aktywni, gdzieś tak już 15 września, bo wtedy mogli być, czy nawet wcześniej, 10. już.
Bo ale to wystarczyłoby wysłać samoloty na bombardowanie mostu.
Samoloty, nie, mieli dosyć artylerii, mieli dosyć piechoty. Bardzo dużo rzeczy by się zdarzyło. Mamy obraz Francji tamtego czasu bardzo takiej zdegenerowanej, pacyfistycznej. Owszem, ona cierpiała na tego typu przypadłości, ale mamy świadectwa, że jak już się zaczęła mobilizacja, Francuzi byli ustępowaniem Hitlerowi. Klamka zapadła, jest mobilizacja, ubierają się w mundury, idą walczyć. Ten nastrój tak, się
już,
wtedy we wrześniu...
raz z nim wygrali, raz skopali, za przeproszeniem państwa...
Kilkanaście lat wcześniej, no ci oficerowie starsi armii francuskiej roku 1939, to byli ludzie, którzy walczyli w I wojnie światowej i wygrali tę wojnę. Podoficerowie też zresztą, bardzo wielu, bo to byli 40-latkowie. Ten duch francuski się bardzo poprawił. I wyobraźmy sobie, że zaczyna się dość łatwe zwycięstwo, bo to zwycięstwo na pierwszym przynajmniej etapie w stosunku do Niemców byłoby łatwe, bo oni by weszli, nie powiem, że w próżnię, ale tam były bardzo słabe siły niemieckie. Niemcy się bali tego, generalicja niemiecka bała się. Armia, która wygrywa, automatycznie jej duch, ona zaczyna wierzyć w siebie. Społeczeństwo
co
tak samo zaczyna wierzyć w siebie.
Co się stało z armią niemiecką po zwycięstwie w Polsce.
Tak, dokładnie tak było. Niemcy bali się wojny światowej, byli bardzo przygnębieni. Zwycięstwo w Polsce poprawiło ich ducha, a jeszcze bardziej później zwycięstwa na Zachodzie.
Czyli moglibyśmy, gdyby Francja dotrzymała swoich zobowiązań wobec Polski...
To wojna
Polski,
by się skończyła w 40 roku.
Maksymalnie.
No pewnie tak. No nie, Niemcy miały, to jest duży potencjał. To nie jest tak, że ten kraj by przegrał z miejsca. Może by było tak, żeby jakiś był pucz w Niemczech, obalono by Hitlera.
Byłaby polityczna historia, że wplątaliście nas znowu w coś takiego, a idźcie... nie?
No i to kierownictwo pohitlerowskie, generalicja, bo taki pucz na przykład był szykowany w Niemczech latem 1938 roku przed kryzysem czechosłowackim. On miał dość duże szanse na realizację, no ale Hitler przeprowadził to, co chciał przeprowadzić, więc ci puczyści stracili argumenty. No Hitler pokojową drogą rozbił dość silne i dość duże państwo, czyli Czechosłowację. No to trudno się kopać z kimś, kto ma takie sukcesy.
Sukcesy, no.
Ale w 1939 roku sytuacja była inna. Wybuchła wojna światowa. Ten sukces poprzedni Hitlera, tak można powiedzieć, został wyzerowany. Wszystko zaczęło się wtedy od nowa.
To skąd, już mówiliśmy troszkę o tym, ale w Polsce ta, zwłaszcza na prawicy, ta obsesyjna niechęć do Becka, obsesyjna informacja o tym, że polscy generałowie w sposób nieumiejętny prowadzili kampanię, tą wojnę z Niemcami. Przecież tak naprawdę są też ustalenia mówiące o tym, że to właśnie bardzo dobrze, że to Niemcy popisali się totalną niekompetencją, że mając taką przewagę sił popełniali szkolne błędy, a Polacy wykonywali manewr wycofania wojsk. No nie.
Jasne. Polska strona też popełniała błędy. Znaczy, jak ktoś zaczyna wojnę, to po 20 latach pokoju, to zawsze będzie popełniał błędy, bo się uczy wtedy. Silniejszy, czyli Niemcy, mieli możliwość szybkiego korygowania błędów. Polska strona nie miała, ale to nie była kompromitacja polskiej strony. Jak popatrzy się na tempo poruszania się wojsk, na przykład niemieckich w 1941 roku, kiedy zaatakowali Sowiety. Dużo silniejszą od nas armię, gigantyczną, potężną armię, która na dodatek już wiedziała, co to jest Blitzkrieg. W 1939 roku nikt nie wiedział, co to jest Blitzkrieg, jak on działa. A wtedy już było wiadomo. Po 2 latach było już wiadomo.
No szczerze.
I te odcinki pokonywane przez armię niemiecką w 1939 roku dziennie były dużo mniejsze niż w roku 1941 przeciwko Sowietom. To pokazuje jednak, że państwo polskie i polska armia dobrze, w miarę swoich oczywiście możliwości, swojego potencjału, dobrze wypełniało te swoje zadania. A pytasz, skąd ta dzisiejsza niechęć, zwłaszcza na prawicy? Moim zdaniem jest to syndrom postkolonialny. My bardzo dużo przegraliśmy potem. No i mamy... Człowiek, który coś przegrał, ma dwie możliwości wytłumaczenia sobie tego. No gdy jest ofiarą, bo Polska była ofiarą. Albo się zbieramy i walczymy...
Psychicznie jesteśmy do tej pory ofiarami
Albo się zbieramy i walczymy o swoje i odbudowujemy własne siły, albo się obwiniamy o tę porażkę. No, ofiary gwałtu potrafią się obwiniać o tym, tylko my wiemy, że to jest patologia. Takim ofiarom się pomaga. Słuchaj, to nie ty jesteś winny, winna. To nie jest twoja wina. Ty nic złego nie zrobiłeś. Nie?
Czerwona sukienka.
Dokładnie tak.
Nie...
Tym bardziej, że Polska została, że tak powiem, skrzywdzona we własnym domu. Polska się nigdzie nie ruszała. My nikogo nie atakowaliśmy. Polska nie była agresywnym krajem w okresie międzywojennym. Polska polityka była oparta na konserwacji ładu wersalskiego, żeby nie zmieniać granic,
no,
żeby on się utrwalił.
Ale konserwacją tego ładu nie byli zainteresowani Francuzi i Brytyjczycy.
Oni byli, tylko... ale to jest problem, on już dyskusja... Nie, oni byli, oczywiście oni byli, tylko po prostu źle to robili. No po prostu dwoma lewymi rękami niestety to robili. To jest dość dobrze opisane w historii. Moim zdaniem to, co się dzieje dzisiaj na dużej części polskiej prawicy, to jest syndrom sztokholmski. Moim zdaniem to się dzieje też na lewicy, tylko że lewicy jest głupio powiedzieć, że dobrze byłoby Hitlerowi ze względu na kult Holokaustu, na tę świecką religię Holokaustu. Oni głośno nie powiedzą, że trzeba było ustąpić. Ale czasem takie głosy gdzieś tam słychać, że to jest fajne. Oni się tak wypowiadają na przykład przy Powstaniu Warszawskim. Przecież to jest była głupota.
Ale powstanie w getcie i tak dalej. Absolutnie było okej.
Okej, pewnie, że było tak, jasne. Wtedy można, nie? A tutaj było bez sensu. Mimo, że front sowiecki się zbliżał przecież, nie? No, więc to powstanie było do wygrania.
Więcej było w interesie Niemców, żeby powstanie wygrało tutaj, czego paradoksalnie to też dowodzi, że są kompletnymi idiotami, jeśli chodzi o politykę.
Bo tak, polityka nie jest grą o sumie zerowej. Sowieci też by na tym nie stracili. Oni by stracili potem politycznie, bo by musieli się z tym ośrodkiem sobie dać radę, ale jak dali sobie na Węgrzech, w Rumunii radę, gdzie nie było powstań, to i w Polsce pewnie by sobie dali radę. Oni planowali ofensywę o dużo większym zasięgu. Oni postawili front wtedy na Wiśle po to, żeby nie pomóc Warszawie. Sprawa jest dobrze opisana i na przykład później w roku 1945 weszli płycej w Niemcy. Alianci zachodni weszli głębiej w Niemcy. W związku z tym NRD było mniejsze już potem. To był problem jednak jakiś tam dla Sowietów.
Hamburg
mogli mieć duże komunistyczne Niemcy. Albo na przykład doszłoby do zjednoczenia Niemiec bardzo szybko i to Niemcy byłyby na przykład lewicowe. przyrządzone przez jakąś lewicę SPD, czy w koalicji z komunistami. Polska wtedy byłaby nieważna. My o jednej rzeczy zapominamy, że na tej osi Niemcy-Rosja, to na przykład jeśli chodzi o dogadywanie się z Hitlerem, czy potem Zachód-Rosja, Sowiety, Polska jest mało ważna, bo jest mała i ma mało do zaoferowania, dlatego musi walczyć. Znaczy, nie może siedzieć cicho, bo zostanie po prostu okrojona, sprzedana, pomniejszona do minimum. No to jest coś takiego. Tak jest to twierdzenie. My mogliśmy w 1939 dogadać się z Hitlerem. A jaki zysk Hitler miał, że dogada się z nami? Od wielu lat, mimo wrogości, toczyły się różne, ja o tym piszę, procesy, próby nawiązania poprawnych stosunków między Rzeszą Hitlerowską a Rosją Stalinowską. I były bardzo silne, ta prorosyjskość w Niemczech nazistowskich była równie silna, powiedzmy, jak teraz jest w Niemczech, naprawdę. No to ten ambasador Schulenburg tam bardzo dużo robił dobrego dla tych relacji. Sowiety były atrakcyjne dla Hitlera. Gigantyczny kraj, surowce, ropa. My mieliśmy ropę? Tamtą parę kropelek pod Borysławiem. No to naprawdę, ona już polskich ówczesnych potrzeb bardzo małych nie zaspokajała. Tym bardziej by nie zaspokoiła potrzeb Hitlera. Więc gdybyśmy się dogadywali z Hitlerem, a nagle by Stalin w to wszedł, on by przebił naszą ofertę z łatwością.
Jesteśmy w kraju, w którym premierzy, prezydenci to są często osoby z wykształceniem historycznym. Był taki przypadek za czasów rządu koalicji PO-PSL, gdzie premierem był Donald Tusk, historyk. Prezydentem Bronisław Komorowski, historyk.
No i jeszcze Grzegorz Schetyna też historyk do kompletu.
I pytanie, jakie tutaj wnioski z historii wysnuwaliby od Piotra Gursztyna.
Ja ci powiem tak, bo ja wiem, jakie magisterium napisał Komorowski, bo fragment wydrukowała Polityka i to było w wyprawie Żeligowskiego i to było przyzwoite. On pisał to na początku lat 70. To był trudny temat wtedy i dał sobie radę. Tusk z kolei napisał seminarium w Gdańsku, obraz Józefa, nie, legenda Józefa Piłsudskiego w prasie województwa pomorskiego. To jest o tyle zabawne, że jak student nie miał pomysłu, jak ja miałem też seminarium tu w Warszawie, to się mu dawało na przykład obraz czegoś w prasie endeckiej województwa podolskiego na przykład. I to wtedy student przeglądał gazety i pisał. Nie wiem, o czym Schetyna napisał. To jest dla mnie zagadka.
Zapytamy przy najbliższej okazji. To dobre pytanie swoją drogą. Ale mamy teraz sytuację w Polsce taką, jaką jest, sytuację międzynarodową taką, jaką jest. Te szczegółowe opisy sytuacji z 1939 roku. No, aparat do analizy Piotr Gursztyn ma. Jak analizuje sytuację Polski dziś międzynarodową?
Te rzeczy mają przełożenie. Ja na przykład w książce się odniosłem do takiej znanej sprawy, do przemówienia Radosława Sikorskiego w Berlinie. Sikorski powiedział coś takiego że Niemcom, że przewodźcie Europą, a my Polska się podporządkuje. Na to nie było zgody i entuzjazmu także w jego partii. Bo co to znaczy? Bo Polska, nawet jeśli jakaś ekipa rządowa, niezależnie kto by w danym momencie rządził, stwierdziła, dobra, okej, redukujemy się do mniejszego rozmiaru, podporządkujemy się pod kogoś większego, to Polska jest tak dużym krajem, dużym narodem, że nie będzie konsensusu w tej sprawie. Zawsze będzie jakaś opozycja wobec tego typu postawy. I na przykład w samym Platformie kiedyś była awantura o politykę jagiellońską i piastowską. Właśnie Sikorski napisał taki artykuł w Gazecie Wyborczej, że teraz polityka piastowska, będziemy tacy mali, jak za Ottona się przykleimy do Niemiec i będzie spokój, cisza. I kto z tym polemizował? Właśnie Komorowski, który napisał, nie, dziedzictwo jagiellońskie jest ważniejsze, my musimy na wschodzie być aktywni, własną politykę. To był bardzo ciekawy spór wówczas.
Tak, zwłaszcza, że fajnie jest ta opozycja jagiellońska kontra piastowska i teraz pytanie, kto by jakby przyłączył Ukrainę dzisiejszą do państwa polskiego? Jak się nazywał władca, z jakiej był dynastii?
No to Kazimierz Wielki przyłączył kawałek, Piekło Pierwszy.
Czyli kawałek, polityka piastowska.
Tak, a pozostałe, no to jednak, no tak można powiedzieć. No.
A kto tam jeździł na wschód i dawał rycerzom ruskim
No tak, ale potem Unia Chorodelska, Mielnicka i tak dalej, Lubelska. No to już
to są takie wektory,
Lubelska to już po czasy postjagiellońskie.
To są takie wektory, na których jesteśmy.
Nie, ja wiem, to są pewne uproszczenia w tych etykietach, ale mniej więcej wiadomo, co chodzi. Nie, to się chodzi o to, sprowadza do tego, jak to Beck kiedyś powiedział, czy mamy być jakąś Słowacją, czy nie. No, jesteśmy dużym krajem, no trochę nam się nie uda. Nam się nie uda schować tak jak małym krajom, że okej, dobra, rezygnujemy z naszej podmiotowości w dużym zakresie.
Bierzemy euro.
Podporządkujemy się pod jakiegoś dużego patrona. My jesteśmy trochę za duzi. No nie uda się. No musielibyśmy na przykład przejść coś takiego, jak co się Węgrom zdarzyło. W naszej strefie geograficznej między Niemcami i Rosją, które są krajami wielkimi, są same kraje małe i jest jeden kraj średni. To jest Polska. Jesteśmy niekompatybilni. To jest nasze, nieszczęście, wyzwanie, czasami nieszczęście. Przedtem takim krajem średnim były Węgry, przed Trianą. To był duży kraj. 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, ileś tam milionów mieszkańców. Co się stało w Trianą? Węgry zostały przycięte do rozmiaru kraju małego. One owszem, potem próbowały się tam coś trochę fikać, rozpychać się w czasie II wojny światowej. Nie udało się to i Węgry raczej pogodziły się z tą rolą kraju małego. No i to jest pytanie, czy mamy sami się amputować, obciąć się o 10 milionów mieszkańców i 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, żeby zejść do tej pozycji? Bo będąc w naszej dzisiejszej pozycji, powtórzę to raz jeszcze. Nawet jeśli jakaś partia zdobędzie władzę i będzie mówiła, dobra, będziemy prowadzić taką politykę a la Czechy, Słowacja i tak dalej, nie wychylać się, to zawsze będzie do tego opozycja. Znaczy nie da się po prostu zadekretować ludziom, a teraz cicho i akceptujcie to. No jak można to zrobić?
Te imperialne geny w nas
siedzą. To nie są imperialne, to jest kwestia rozmiaru.
Ale coś trzeba zrobić, tak? Ale o tym, proszę Państwa, przy innej okazji, ponieważ powoli zbliża się do końca, właściwie całkiem się zbliża do końca nasz poranek. Trzecia godzina poranka wnet niniejszym dobiegła końca. Piotr Gursztyn był naszym gościem, serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Roman Zawadzki już z programem muzycznym.
Dzień dobry, panie redaktorze. Tak, z programem muzycznym. Witam. I będą serdecznie. Dzisiaj różne ciekawostki.
Ale dyskusja ciekawa, nie?
O, to nie ma czasu.
Piotr Gursztyn napisał książkę, która kiedyś odkłamuje...
Pogadać, ale to jakby na inną rozmowę jest sprawa.
Odkłamuje tą polityczną, prawicową i ahistoryczną teorię, że trzeba było pójść na Rosję z Niemcami. Kawał dobrej roboty, proszę pana. Zostawiam państwa z...
Dziękuję bardzo za przekazanie pałeczki w studio.
Bardzo serdecznie dziękujemy kolegom, którzy realizowali. Paweł Chodyna na klawiszach i heblach naszej konsolety oraz Antoni Opaliński. Przegląd prasy i przede wszystkim przygotowanie tego wspaniałego poranka. 10:00 minęła, to już czas na mnie. Do widzenia.